Lekcja pierwsza, 5 kwietnia. Nasza postawa względem proroctw. Sobota po południu, 29 marca. Tekst pamięciowy, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Księga Jeremiasza 9:23. Jak niemal we wszystkich zagadnieniach przedstawionych w Piśmie Świętym chrześcijanie różnią się w poglądach na biblijne proroctwa, co prowadzi wielu ludzi do przekonania, że próba studiowania biblijnych proroctw to strata czasu, bo i tak nikt nie wie, jak jest naprawdę. Skoro sami chrześcijanie spierają się między sobą o każdy proroczy detal, to jaką wartość mogą mieć podawane przez nich interpretacje? Niestety, wielu wierzących ludzi wyznaje pogląd, że niektóre księgi biblijne, w tym Apokalipsa Jana, są z założenia niezrozumiałe. Zamiast czytać je i próbować zrozumieć, unikają ich, czasami nawet za namową swoich dusz pasterzy, którzy szczerze wierzą, że studiowanie biblijnych proroctw powoduje więcej problemów, niż ich rozwiązuje. Jednak nie zawsze tak było. Przez 18 pierwszych stuleci większość chrześcijan nie miała wielkich problemów z interpretowaniem biblijnych proroctw, a w świecie chrześcijańskim panowała zadziwiająca zgodność co do znaczenia zasadniczego przesłania proroczych części Pisma Świętego. Było to zgodne z Bożym zamierzeniem. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Pierwszy list do Koryntian 1:10. W tym tygodniu przyjrzymy się pewnym zasadom, które pozwalają rozumieć proroctwa w sposób spójny i wiarygodny. Niedziela, 30 marca. Kto czyta, niech rozumie. Wejdź do pierwszej lepszej chrześcijańskiej księgarni i przyjrzyj się tytułom książek poświęconych proroctwom. Szybko zauważysz, iż w tej kwestii panuje przyprawiająca o zawroty głowy różnorodność poglądów i interpretacji, a zatem łatwo wpaść w pułapkę przekonania, iż nikt tak naprawdę nie rozumie ksiąg takich jak Apokalipsa Jana. Na przykład pewien autor twierdzi, że antychryst to jedynie metafora czegoś lub kogoś w czasach pogańskiego cesarstwa rzymskiego. Kiedyś pewien kaznodzieja trafnie to podsumował, być może Biblia jest jak stare skrzypce. Każdy może zagrać na niej to, co mu się podoba. Jednak Biblia nic takiego nie sugeruje. Przeciwnie, ona zaprasza nas do czytania, zakładając, że Bóg nie mówi na próżno, a więc możemy poznać prawdę zawartą w Jego Słowie. Co wersety te mówią o pragnieniu Boga, by Jego przesłanie zostało zrozumiane przez ludzi. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa objawienie Jana 1:3. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Ewangelia Mateusza 11:29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Księga Jeremiasza 9:22-23. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, domówi Pan. Wiele uniwersytetów oferuje studentom wykłady poświęcone Biblii jako dziełu literackiemu czy zabytkowi starożytnej literatury. Dla wierzących zdumiewające jest to, że tacy studenci uczestniczą w wielu wykładach, z których dowiadują się tylko tyle, że ich wykładowca traktuje Biblię tak, jakby miał do czynienia z pogańską mitologią. Podejście owych osób do tego zagadnienia jest takie, że w opowiadaniach biblijnych może być zawarte ziarno prawdy, ale one same są zmyślone. Tacy nauczyciele nie dopuszczają nawet myśli, że Biblia została natchniona przez Boga. Tak więc niektórzy wykładowcy czytają Biblię, ale nie słyszą głosu Boga przemawiającego przez nią. Są też tacy, którzy wyciągają z Biblii wnioski sprzeczne z jej prawdziwym przesłaniem. Jeśli nie jesteśmy podporządkowani Bogu i nie jesteśmy gotowi do przyjęcia prawdy, to nawet czytając Biblię, nie zrozumiemy jej przesłania ani charakteru świętego i miłującego Boga objawionego na jej kartach. Taki błąd jest łatwiejszy do popełnienia, niż wielu to sobie uświadamia, dlatego zwyczajne czytanie Biblii, bez odpowiedniego wyposażenia i co najważniejsze odpowiedniej postawy, jaką zapewnia kierownictwo Ducha Świętego, może być mało pożyteczne, a czasami wręcz szkodliwe. Pewnego człowieka niesłynącego z pobożności zastano na czytaniu Biblii. Gdy zapytano go, po co to robi, odpowiedział, szukam dziury w całym. Dlaczego jest to niewłaściwe podejście do studiowania Słowa Bożego? Poniedziałek, 31 marca. Bóg pragnie być zrozumiany. Nie ma nic bardziej frustrującego niż pilna potrzeba precyzyjnego przekazania informacji, na przykład w szpitalu czy aptece, w kraju, którego języka nie znasz zbyt dobrze. Wiesz, co powinieneś powiedzieć, ale nie masz odpowiedniego zasobu obcych słów, by to wyrazić. Bóg ma z nami nieco inny problem. Mówi On, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Iż 55:9. Ów problem polega nie na tym, że Bogu brakuje słów, by się z nami porozumieć, ale na tym, że nasze pojmowanie słów jest zbyt ograniczone, byśmy mogli go w pełni zrozumieć. Co poniższe wersety mówią o wiedzy Boga w porównaniu z naszą wiedzą? Księga Psalmów 139:1-6. Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Księga Psalmów 147:5. Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, mądrość Jego jest niezmierzona. List do Rzymian 11:33. O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Pierwszy list Jana 3:20. Że, jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Oczywiście nigdy nie pojmiemy w pełni myśli Boga, gdyż jest On nieskończony i wszechwiedzący. Nawet niewiele wiemy o stworzeniu, więc jak mielibyśmy w pełni zrozumieć Stwórcę? Jest to poza naszym zasięgiem. Choć nigdy nie będziemy rozumieć wszystkiego, możemy i powinniśmy rozumieć to, co jest nam potrzebne do przyjęcia zbawienia. Zobacz drugi list do Tymoteusza 3:14-15. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdy apostołowie objaśniali Ewangelię słuchaczom, często odwoływali się do wypełnionych proroctw. Wskazuje to, że jedną z najważniejszych funkcji proroctwa jest doprowadzenie nas w taki czy inny sposób do Jezusa i obietnicy zbawienia danej przez Niego wszystkim ludziom. Pan, który stworzył wszystko, przyszedł na świat i złożył siebie w ofierze na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi, nawet tych najgorszych. Zobacz list do Kolosan 1:16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Ewangelia Jana 1:1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Oto jak Bóg miłuje ludzi. Skoro uczynił dla nas coś tak niepojętego, to pragnie, by wszyscy, w tym ci najgorsi, zrozumieli, co zostało im zaoferowane przez Jezusa. Proroctwa służą właśnie temu. Choć wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, dlaczego ważne jest to, byśmy skupiali uwagę na tym, co wiemy, i postępowali zgodnie z tym, zamiast obsesyjnie rozmyślać o tym, jak wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Wtorek, 1 kwietnia. Danielu, zamknij te słowa. Co Pan nakazał Danielowi uczynić? Przeczytaj Księga Daniela 12:4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Porównaj. Objawienie Jana 22:10. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi. Albowiem czas bliski jest. Nierzadko słyszy się kaznodziejów przytaczających Księga Daniela 12:4 jako werset przepowiadający rozwój techniki i wiedzy naukowej przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Wielu podkreśla także znaczący wzrost szybkości komunikacji, jaki nastąpił w XX wieku. W wielu naszych publikacjach tak właśnie wyjaśnia się ten werset. Choć interpretacja ta wydaje się rozsądna, to jednak niekoniecznie jest zbieżna z zamierzonym znaczeniem tego wersetu. Przeczytaj uważnie cały rozważany werset. Anioł zwraca się do Daniela i nakazuje mu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę. Księga Daniela 12:4. Jest tu mowa o samej księdze Daniela. Zatem owo badanie i poznanie, które ma wzrosnąć w czasach ostatecznych, to badanie i poznanie Księgi Daniela. To odróżnia Księgę Daniela od Apokalipsy Jana, jako że apostoł Jan otrzymał polecenie, by nie pieczętował swojej księgi. Apokalipsa Jana miała być rozumiana od początku, gdyż czas bliski jest. Natomiast Księga Daniela miała być pełniej zrozumiana dopiero w odległej przyszłości, czyli wiele wieków po jej napisaniu. Na przestrzeni wieków wielu wybitnych chrześcijańskich myślicieli starało się wyjaśnić znaczenie proroctw Księgi Daniela. Niektórzy czynili to ze znacznym powodzeniem. Jednak zrozumienie Księgi Daniela znacząco wzrosło dopiero po zakończeniu proroczego okresu 1260 lat, który dobiegł końca w 1798 roku, gdy wielu interpretatorów Biblii na całym świecie doszło do wniosku, że coś bardzo ważnego wydarzy się około 1843 roku. Najbardziej znanym z nich był oczywiście amerykański baptysta William Miller żyjący w latach 1782-1849. Jego działalność kaznodziejska zapoczątkowała wielki ruch adwentowy w pierwszej połowie XIX wieku i rozpoczęła szereg wydarzeń, które miały doprowadzić do powstania Kościoła Ostatków i wyraźnego zrozumienia przesłań trzech aniołów z 14 rozdziału Apokalipsy Jana. Tak więc możemy powiedzieć, że narodziny globalnego ruchu adwentowego są wypełnieniem przepowiedni Księgi Daniela, iż w czasie ostatecznym wzrośnie poznanie. W przeciwieństwie do tego, nie wydając wyroku w sprawie czyjegokolwiek zbawienia, pomyśl o ciemności, w jakiej pozostaje większość chrześcijaństwa. Tak ważna i podstawowa instytucja jak sobota ustanowiona w Edenie jest niemal powszechnie ignorowana, a nawet odrzucana na rzecz niedzieli, dnia kultu wywodzącego się z rzymskiego pogaństwa. Pomyśl o zupełnej ignorancji w kwestii stanu człowieka po śmierci. Większość chrześcijan wierzy, a przynajmniej twierdzi, że wierzy, iż po śmierci ludzka dusza przechodzi w inną formę istnienia, bezcielesną, co nie przeszkadza niektórym palić się w wieczności w rzekomym piekle. Już choćby to uświadamia nam, jak bardzo powinniśmy być wdzięczni Bogu za poznanie prawdy oraz zdecydowani, by z pokorą trwać w niej. Środa, 2 kwietnia. Studiowanie Słowa Bożego. Adwentyści dnia siódmego bardzo dużo zawdzięczają Williamowi Millerowi w kwestii zrozumienia biblijnych proroctw. Choć jego zrozumienie kluczowych wersetów takich jak Księga Daniela 8:14 nie było pełne, Księga Daniela 8:14. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. to jednak metoda studiowania przyjęta przez niego okazała się właściwa i utorowała drogę do narodzin ruchu ostatków w czasach ostatecznych. Czego wersety te uczą nas o tym, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do biblijnych proroctw? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 5:18. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Drugi list do Tymoteusza 3:15-17. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ewangelia Łukasza 24:27. I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. W pewnym sensie studiowanie Biblii jest jak zbieranie elementów wielkiej układanki. Jeśli dopasuje się tylko kilka elementów, nie sposób rozeznać, co przedstawia cały obraz. Powiedzmy, że z tych kilku elementów rozpoznasz, iż obraz przedstawia konia. Czy to znaczy, że na obrazie są same konie? Kilka kolejnych elementów pozwala ci dostrzec kury i krowę. Po ułożeniu kilkuset części układanki zaczynasz się orientować, że przedstawia ona krajobraz zawierający na pierwszym planie gospodarstwo, a następnie wieś, pobliskie miasteczko i odległe góry w tle. Jednym z zasadniczych błędów popełnianych przez chrześcijan w studiowaniu Biblii jest podchodzenie do Pisma Świętego jako luźnego zbioru mądrych maksym i przysłów, które można wykorzystać w różnych życiowych sytuacjach. Dla wielu studiowanie Biblii kończy się na przeglądaniu prostych przewodników biblijnych podających podstawowe zbiory wersetów dotyczących wybranych tematów. Takie studiowanie nie uwzględnia pełnego obrazu biblijnego nauczania na dany temat. Niestety, wielu chrześcijan podobnie podchodzi do proroctw, wyrywając poszczególne elementy z kontekstu i przykładając je do współczesnych wydarzeń, zamiast starać się je zrozumieć w szerokim biblijnym kontekście. To prowadzi do powstawania m.in. szeregu współczesnych publikacji na temat proroctw, które wymagają poprawiania co kilka lat, gdyż konsekwentnie błędnie przepowiadają to, co i kiedy ma nastąpić. Dlatego ważne jest, by nie poprzestawać na kilku wybranych wersetach w danej kwestii, ale studiować uważnie wszystko, co Biblia mówi o niej, a także brać pod uwagę kontekst każdego stwierdzenia. Bardzo łatwo jest wyrwać pewne elementy z kontekstu i nadać im takie znaczenie, jakie pasuje do przyjętego z góry poglądu. Jakie jest twoje doświadczenie w kwestii dyskusji z ludźmi, którzy posługują się jedynie wybranymi wersetami, kształtując swoje poglądy w sprawach takich jak stan człowieka po śmierci czy sobota? Jaki jest najlepszy sposób reagowania na takie postawy? Czwartek, 3 kwietnia. Symbolicznie czy dosłownie? Jedną z zasadniczych kwestii, jakie musi uwzględnić każdy, kto przystępuje do studiowania proroctw, jest to, jak określić, czy wypowiedzi biblijne należy rozumieć dosłownie, czy symbolicznie? Jak można stwierdzić, czy autor używał symbolicznego języka i co oznaczają użyte symbole? Najważniejsze to zbadanie, jak dane wyobrażenie czy symbol są używane w całej Biblii. Współczesne znaczenie danego symbolu nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Na przykład niektórzy ludzie usiłują postrzegać symbol niedźwiedzia występujący w 7 rozdziale Księgi Daniela jako wskazujący na Rosję, jako że współcześnie to zwierzę jest kojarzone z tym państwem. Nie jest to właściwy ani bezpieczny sposób interpretowania proroczych symboli. Przeczytaj podane wersety, pozwalając, by Biblia sama się interpretowała, określała warunki interpretacji. Jaki proroczy symbol występuje w każdym z danej grupy wersetów i jakie znaczenie przypisuje mu Biblia? Księga Daniela 7:7. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Księga Daniela 8:3. A gdy podniosłem oczy, widziałem, a oto baran stanął na brzegu rzeki, miał 2 rogi. Oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później. Księga Daniela 7:24. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. Objawienie Jana 1:16. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. List do Efezjan 6:17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. List do Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Objawienie Jana 12:1. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. List do Efezjan 5:31-32. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Księga Jeremiasza 6:2. Czy do uroczego pastwiska podobna jest córka syjońska, przestrzegając prostej zasady, zgodnie z którą należy interpretować Biblię zgodnie ze wskazanymi w niej metodami, można łatwo rozszyfrować zdecydowaną większość proroczych symboli. Na przykład róg może symbolizować polityczną siłę jakiejś organizacji czy narodu państwa. Miecz może symbolizować Słowo Boże. Kobieta może symbolizować Kościół. Wyraźnie widzimy, że Biblia sama się wyjaśnia. Musimy jeszcze odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg czasami przemawia do nas w symbolach, zamiast bezpośrednio. Dlaczego Piotr, krytycznie odnosząc się do Rzymu, nazywa go Babilonem w 1 list Piotra 5:13? Istnieje szereg powodów, dla których Bóg wybrał komunikowanie się z ludźmi przy pomocy proroczych symboli. Na przykład w przypadku Kościoła Nowotestamentowego otwarte wskazanie w Apokalipsie Jana Rzymu jako sprawcy bezmiaru zła nasiliłoby niewyobrażalnie i tak już dotkliwe prześladowanie. Niezależnie od powodów użycia symbolicznego przekazu możemy ufać Bogu, iż pragnie On, byśmy zrozumieli znaczenie proroczych symboli. Choć niektóre symbole i proroctwa pozostają dla nas tajemnicą, jak to, co już rozumiemy, wzmacnia naszą wiarę? Piątek, 4 kwietnia. Do dalszego studium. Duchowni i członkowie kościołów orzekli, że proroctwa Księgi Daniela i Apokalipsy Jana zawierają niezrozumiałe tajemnice. Jednak Chrystus, nawiązując do wydarzeń, jakie miały mieć miejsce w czasach Jego uczniów, skierował ich właśnie do proroctwa Daniela. Kto czyta, niech uważa. Ewangelia Mateusza 24:15. Natomiast twierdzenie, że Apokalipsa Jana jest tajemnicą, której nie da się zrozumieć, stoi w sprzeczności z samym tytułem tej księgi, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Objawienie Jana 1:1-3. Jak w świetle natchnionego słowa można nauczać, że Apokalipsa Jana jest tajemnicą wykraczającą poza granice ludzkiego zrozumienia? To rozwikłana tajemnica i otwarta księga. Jej studium kieruje umysł ku proroctwom Daniela, a obie te księgi prezentują najważniejsze wskazówki, jakie Bóg przekazał ludziom na temat tego, co wydarzy się przed końcem historii świata. Przed Janem roztoczyła się głęboka i wstrząsająca wizja doświadczeń Kościoła. Widział sytuację ludu Bożego, zagrażające mu niebezpieczeństwa, zmagania i ostateczne wyzwolenie. Spisał ostatnie poselstwa, które mają posłużyć do zebrania żniwa ziemi, zarówno snopów do niebiańskiego spichlerza, jak i wiązek dla ognia zniszczenia. zostały mu przedstawione kwestie o wielkiej doniosłości, przeznaczone szczególnie dla Kościoła ostatnich dni, aby ci, którzy powinni zwrócić się od błędu ku prawdzie, zostali powiadomieni o czekających ich trudach i zmaganiach. Nikt nie musi pozostać w nieświadomości w związku z tym, co ma przyjść na świat. Pytania do dyskusji. 1. W jaki sposób studiowanie proroctw znacząco przyczynia się do wzmacniania Twojej wiary? Jakie proroctwa, napisane nieraz tysiące lat temu i trafnie wskazujące wydarzenia na przestrzeni dziejów, pomogły Ci zdobyć zaufanie do Biblii i Boga, który natchnął jej autorów? Na przykład, jak drugi rozdział Księgi Daniela daje nam mocne i logiczne powody, by wiedzieć, że Bóg nie tylko istnieje, ale także zna przyszłość i troszczy się o nas. 2. W jaki najlepszy sposób możemy się ustrzec przed licznymi dziwnymi i pokrętnymi próbami interpretowania proroctw, także przez niektóre osoby w naszym kościele? Dlaczego musimy zawsze być wierni zaleceniu? Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Pierwszy list do Tesaloniczan 5, 21.